Strefa popkultury dzisiaj będzie unosić się kilka albo i kilkanaście metrów nad ziemią i to za pomocą specjalnego urządzenia zasilanego wodą, która poprzez duże dysze wyrzuca nas w powietrze. Na linii jest z nami Kajetan Sikorski z Flyboard Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Opowiedzmy może o tym, czym to urządzenie de facto jest i jakie wersje można spotkać. Jest to rodzaj wodnego plecaka odrzutowego. W jaki sposób ten plecak działa, że jest w stanie właśnie też na jaką wysokość człowieka podnieść?
No wie pan co, flyboard to są buty latające, a plecak to jest jetpack. Ale, jakby dwa różne urządzenia.
Ale chyba plecak też państwo posiadają.
Mamy, tak, no nie tylko my, ale generalnie jest taki też w produkcji. To są dwie różne jakby zabawki. Flyboard jest najprostszy i daje najwięcej możliwości. Można na nim latać do 20 metrów nad ziemią. Jetpack teoretycznie jest trochę jakby mniej wydajny, jak chodzi o wysokość, ale jest za to szybszy, bo na flyboardzie się leci 5 km na godzinę, na jetpacku pewnie 20 by się nawet udało. Co dalej? Jest jeszcze hoverboard, czyli taka deska quasi snowboardowa, która ma odrzutowy też napęd, na niej można pływać po tafli wody, ale też można lewitować w powietrzu i na nim latać. Najszybsze urządzenie, bo do 40 km na godzinę. Mhm. To są trzy urządzenia hydroodrzutowe, które dostępne są w naszej ofercie, ale już na świecie, bo na przykład hoverboard już nie jest produkowany, także można go spotkać tylko w zasadzie w wypożyczalniach, ale już kupić się nie da.
Skąd w zasadzie wywodzi się flyboard? Kiedy powstał i jakie były jego pierwotne założenia?
Flyboard wywodzi się w zasadzie z Francji. Tam firma Zapata Racing, której pomysłodawcą jest Franki Zapata, wymyślił to urządzenie i w 2012 roku zaczął je seryjnie produkować. I od tego czasu też się tym zajmujemy w Polsce, więc można powiedzieć, że ruszyliśmy równocześnie ze światem.
Właśnie, jak takie urządzenie działa? Czy w ogóle dla takiego użytku osoby prywatnej jest w ogóle sens kupować flyboard?
Mamy klientów, którzy nas to kupują i uczą się, znaczy nie to, co się uczą, co złapali pasyla u nas, latając i chcieli, że tak powiem, rozwinąć swoje umiejętności, więc też kontynuować pasję. Natomiast no, trzeba się liczyć z dużym wydatkiem. Samo urządzenie nie jest jakoś drogie, bo kosztuje 23-4 tysiące złotych netto, ale no, skuter wodny to jest już wydatek. Także sam skuter wodny jest tutaj największym udziałowcem kosztu i nowe skutery takie, które dają radę, to kosztują przynajmniej 50 tysięcy albo i więcej.
Skuter, czyli w tym wypadku to urządzenie, które stanowi napęd dla plecaka, które wyrzuca ten skondensowany strumień wody.
Tak, dokładnie. Skuter wodny zasysa wodę z akwenu, która następnie jest wtłaczana w wąż, na końcu którego stoi zawodnik, czy też uczestnik zabawy.
Czy taki skuter trzeba w jakiś sposób modyfikować, żeby był w stanie napędzać flyboard?
Tak, ale są to elementy, że tak powiem, zestawu, który kupuje klient i wtedy może sobie przyłączyć to do każdego seryjnego skutera wodnego. Yamaha, Sidu, Kawasaki, te modele wszystkie, które są dostępne z tych marek, można, Honda również, chociaż to rzadki skuter, można wykorzystać. Ważne jest to, żeby ten skuter miał przynajmniej 130 koni mocy, żeby na flyboardzie się pobawić, czy na jetpacku, to taka moc wystarczy.
To w takim razie, gdzie ten napęd de facto jest zamontowany? Czy w nogach osoby latającej, bądź na jej plecach? Czy tutaj to źródło zasilania dysz wyrzucających strumień wody leży gdzie indziej?
No, napędem jest skuter wody, natomiast uczestnik latając ma dyszę pod sobą albo za sobą, dzięki którym się wznosi. No i wąs, który też jakby pomaga w tym wznoszeniu. Tak, jego funkcja też tutaj ma znaczenie. Po prostu można powiedzieć sztywnieje pod wpływem ciśnienia wody i przepływu i też stanowi to tak pewnego rodzaju dźwignię.
A w jaki sposób sterujemy tym urządzeniem? Możemy jakoś dobierać siłę? Mamy, powiedzmy, jakieś manipulatory, kontrolery w rękach, tak żeby w zasadzie zdecydować, czy chcemy lecieć wyżej, czy niżej?
No są dwa scenariusze. Jak ktoś się uczy, to lata z instruktorem, który za niego określa maksymalną wysokość i szybkość wznoszenia. A natomiast uczestnik zawsze, czy to lata z instruktorem, czy samodzielnie, decyduje o kierunku poruszania się poprzez balans ciała. Natomiast jeśli ktoś potrafi latać, na przykład przeszedł u nas kurs pro, który wiąże się z tym, że już ktoś faktycznie kontroluje swoje ciało bez problemu i nie boi się wysokości, to może dostać manetkę, która pozwala mu samodzielnie sterować także wysokością.
A jeżeli chodzi o jakieś ograniczenia do spróbowania flyboardingu, czy tu jest tak jak na przykład przy zjazdach na zjeżdżalniach wodnych w parkach, że nie można mieć wad serca, czy tutaj też takie ograniczenia się pojawiają?
To jest sport ekstremalny, oczywiście, jeżeli mówimy o takim wykonaniu, gdzie już ktoś tak lata samodzielnie, natomiast w wydaniu takim z instruktorem to jest rekreacja i to jest sport wodny, gdzie jedynym przeciwwskazaniem jest trzeźwość albo jej brak, a także przebyte choroby i urazy, które jakby uniemożliwiają ogólnie uprawianie sportu. Tak? Jeżeli ktoś nie może uprawiać sportu z jakichś przyczyn, to na flyboardzie też nie powinien latać.
Pojawiła się postać instruktora już parę razy. Czy to wygląda tak, że instruktor na osobnym flyboardzie unosi się razem z osobą, która dopiero zaczyna latać?
Ze swoim studentem.
Nie. Instruktor jest na skuterze i odpowiada za bezpieczeństwo, tak, który lata, więc kontroluje. Jego zadaniem jest podpowiadanie na czasie rzeczywistym. W naszej szkole, w naszej akademii w 8 lokalizacjach w Polsce, gdzie uczymy, to mają instruktorzy takie urządzenia, które pozwalają komunikować się bezpośrednio z uczestnikiem i podpowiada, co ma w danej chwili taki zawodnik, uczestnik zrobi. A instruktor siedzi na skuterze i też, jak wspomniałem wcześniej, kontroluje wysokość i szybkość wznoszenia. Także instruktor nie lata równocześnie, tylko jest jakby, można powiedzieć, sternikiem skutera wodnego, do którego podłączony jest uczestnik.
Rozumiem, że nie ma jeszcze dostępu.
Uprawnienia zarówno sternika motorowodnego, jak i pilota hydroczytowego Polskiego Związku Hydroczytowego.
Do rozmowy o flyboardingu wracamy za chwilę. Jesteśmy z powrotem, unosimy się parę metrów nad powierzchnią wody. Rozmawiamy z Kajetanem Sikorskim z Flyboard Polska.
A czy są takie urządzenia, które są samodzielne? To znaczy zakładamy kompaktowy kombinezon i nie potrzebujemy tego skutera, tej osobnej maszyny, tylko w zasadzie jesteśmy ubrani w ten napęd i wznosimy się kilkanaście metrów ponad taflę wody.
Nie ma takich urządzeń. Myli pan, być może chodzi panu o flyboarder, to jest urządzenie, które jest zasilane 4 silnikami odrzutowymi, na którym przeleciał kanał La Manche Franki Zapata 2 lata temu, żeby upamiętnić pierwszy lot samodzielny samolotem przez ten kanał swojego rodaka Francuza. Natomiast takie urządzenie nie jest wykorzystywane rekreacyjnie, ono stanowi tylko element demonstracji, to są demonstracje, pokazy robione tylko i wyłącznie przez Frankiego Zapatę i tylko on na tym lata. To nie jest urządzenie do użytku komercyjnego z wielu przyczyn, chociażby bezpieczeństwa czy ceny.
Jeżeli chcemy spróbować swoich sił w flyboardingu, to jak należy się przygotować do takiego pierwszego lotu?
Zachęcam do lektury instruktażu na naszej stronie internetowej. Tam jest to dość mocno opisane, jak krok po kroku przebiega taki lot i co trzeba zrobić, żeby w miarę z sukcesem go zakończyć. Przeciętnie po 5 minutach każdy przeciętny, jakby średnio wysportowany człowiek lata. Jeszcze nie kontroluje tego lotu, ale już się wznosi nad wodę. Natomiast żeby się do tego przygotować, to wszystkie jakby zajęcia związane z propriocepcją, czyli czuciem głębokim, mają tutaj dużo pomocy. Czyli jak ktoś jeździ na rowerze, na deskorolce, pływa na kajcie, na windsurfingu. Wszędzie tam, gdzie jego balans i równowaga ma znaczenie i oddziałuje na kierunek, którym się porusza, to są sporty, które jako rozgrzewka na pewno przydadzą się do flyboardingu.
Flyboarding został już sprofesjonalizowany. Czy występują gdzieś na świecie jakieś zawody, które wyłaniają tych najlepszych? I właśnie, co to znaczy być najlepszym we flyboardingu? Chyba chodzi o kręcenie jakichś sztuczek. Może jakiś salta da się tym zrobić?
Tak, oczywiście są zawody różne. Są organizowane one w Stanach, są organizowane w Europie. Tak naprawdę w Europie to zawodów było kilka, teraz pandemia dość mocno to oczywiście ukróciła. Największą imprezę robiliśmy nieskromnie, można powiedzieć, w Polsce. Water Show Gdańsk czy Szczecin. To są imprezy, gdzie uczestniczyli w niej w ramach programu, że tak powiem, zawodów najlepsi na świecie. Zawodnicy, nie tylko są to międzynarodowe gwiazdy, ale także i Polacy, którzy sobie dzielnie radzili. Także we Francji były zawody organizowane przez firmę Zapata Racing przez parę lat, ale już od 2018 roku nie są one organizowane. W Dubaju kiedyś były zawody. Jest kilka. To były imprezy, można powiedzieć, głównie prywatne, z wyjątkiem tutaj naszych mistrzostw Polski, ponieważ mamy Polski Związek Hydrorzutowy i w zasadzie on jako pierwszy na świecie ma możliwość organizowania takich zawodów w formule stricte profesjonalnej, tak? Mhm. gdzie mamy do czynienia z rywalizacją. Rywalizacja polega na wykonywaniu ewolucji. Ocena tej ewolucji podlega jurysdykcji trzech sędziów, którzy wybierają uczestnika, który wykona daną ewolucję lepiej od przeciwnika. W Polsce, jak robiliśmy zawody, były to bitwy, gdzie zawodnicy startowali równocześnie i zadaniem zawodnika było wykonanie takiego triku, którego nie wykona, nie powtórzy, a jeżeli powtórzy, to gorzej jego konkurent. No i to było też bardzo czytelne i widowiskowe.
I co to były za triki, jakie ewolucje tutaj zawodnicy kręcili?
Bardzo różne, ale generalnie takie podstawowe triki to są backflipy, można je robić pojedyncze, podwójne, potrójne, poczwórne, czyli salto w tył. Robić, można też łączyć to z jakimiś kolejnymi ewolucjami, czyli śrubami. Można też robić taką pętlę, która przypomina oczko od igły i przez nią przelatywać. To też jest jeden z elementów triku. No, najtrudniejszym trikiem obecnie jest salto w przód. Wykonanie tego elementu jest najdłużej zmutowane. Lub podwójne salto w przód, też już są zawodnicy na świecie, którzy potrafią je zrobić. Także to determinuje trudność tego elementu.
A dlaczego salto w przód jest trudniejsze niż salto w tył? Chodzi o specyfikę konstrukcji tego urządzenia?
Dokładnie tak. Jest zdecydowanie trudniej wykonać salto w przód niż do tyłu. Wynika to z tego, że ten obrót wykonują dysze, którymi musi pan zapracować. Łatwiej jest człowiekowi się złamać i wygiąć do salta w tył niż do salta w przód.
Polski Związek Hydroodrzutowy jest pierwszym oficjalnym związkiem narodowym sportów hydroodrzutowych na świecie. Czy inne kraje jakby poszły po założeniu PZHO w ślady tej organizacji?
To byśmy bardzo sobie tego życzyli, ale na razie wiemy, że coś w Rosji powstało i we Włoszech jest fundacja, tudzież federacja. Jeszcze tak do końca nie wiemy, na jakiej płaszczyźnie to działa. No i tyle. Trochę tego jest jeszcze za mało. Amerykanie na początku, w 2012-2013, próbowali tworzyć federację, ale chyba się nie mogli jakoś dogadać i niestety te plany, tak powiem, umarły śmiercią naturalną. Także tych związków jest niewiele. No, więc można powiedzieć, że jesteśmy też tutaj prekursorami, aczkolwiek wolelibyśmy, żeby było więcej tych federacji, bo to by spowodowało, że ten sport stałby się bardziej popularny i zauważalny.
Kajetan Sikorski, Flyboard Polska, był gościem Strefy Popkultury. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie.